I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś proponuję Państwu temat Święty Łukasz, historyk Jezusa i Kościoła Apostolskiego. Goście w naszym studiu, ksiądz profesor Henryk Witczyk. Witam serdecznie, szczęść
witam
Boże.
Państwa, witam Państwa, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest przewodniczącym dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Drugim gościem, trzecim i czwartym to klerycy. Pierwszym Jakub Wojewódka, szczęść Boże Tobie.
Szczęść Boże wszystkim.
Kleryk pierwszego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku. Drugim jest Dariusz Nawara, szczęść Boże Tobie.
Szczęść Boże.
Kleryk czwartego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. I kolejnym, trzecim klerykiem jest w naszym studiu brat Michał Maria Więch. Witam Cię serdecznie, szczęść Boże. Franciszkanin konwentualny. Kleryk pierwszego roku Seminarium Franciszkanów w Łodzi. Łagiewnikach. Pozdrawiamy Wasze wspólnoty, no i wszystkie wspólnoty z racji tego, że w takim gronie się spotykamy, drodzy Państwo, bo to też spowodowane jest konkursem biblijnym. Prosto z konkursu ksiądz profesor zabrał kleryków z Warszawy i przyjechał do nas. Księże profesorze, bardzo dziękujemy i za tą możliwość pochylania się nieustannie nad Słowem Bożym, bo dziś tak można powiedzieć okazjonalnie, ale my czynimy to bardzo często na antenie Radia Maryja, regularnie. Chociażby Uniwersytet Biblijny też co 2 tygodnie na antenie telewizji.
Przypomnijmy, druga sobota i czwarta sobota miesiąca o godzinie 9 rano i potem powtórki we czwartek, prawda?
Tak, a dziś wspomniałem, że skończył się konkurs biblijny, już 9, w którym klerycy ze wspólnot seminaryjnych z Polski uczestniczyli, ale też mamy... Kończymy tydzień biblijny. Mówimy dziś o świętym Łukaszu, historyku Jezusa i Kościoła Apostolskiego, ale to też myślę wszystko w kontekście roku jubileuszowego Miłosierdzia i roku jubileuszowego, który przeżywamy, chrztu Polski.
Właśnie, to pięknie ojciec połączył te rocznice, które przeżywamy, czy te uroczystości i miłosierdzie, i rocznica chrztu Polski, i tydzień biblijny, bo rzeczywiście konkurs ogólnopolski, podkreślmy, konkurs biblijny alumnów jest organiczną częścią tygodnia biblijnego, takim właśnie finałem wspaniałym. Ten tydzień biblijny przeżywaliśmy pod hasłem, o ile Państwo zapewne pamiętacie, bośmy już o nim mówili w poniedziałek wielkanocny, gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A więc cały tydzień biblijny, zwłaszcza materiały, które dzieło biblijne przygotowało i które trafiły do wszystkich parafii w Polsce dzięki otwartości księży biskupów, księży kanclerzy, referatów, odpowiednich duszpasterstw w każdej kurii diecezjalnej, mogli zapoznać się duszpasterze, katecheci, inne osoby, liderzy ruchów religijnych z głębią tego sakramentu chrztu. Przeżywaliśmy zarówno z katedry w Gnieźnie, jak też z katedry w Poznaniu, czy dzisiejsze celebracje w formie liturgicznego świętowania, czyli dziękczynienia Panu Bogu za tę niezwykłą łaskę, za ten moment, prawda, jak powiedział Pan Prezydent, absolutnie najważniejszy w historii Polski, który nieustannie trwa, bo to źródło chrztu jest nieustannie aktywne i ożywia nasz naród, jego coraz to nowe dzieci. I ten tydzień biblijny, jak widzimy, doskonale harmonizuje z tymi uroczystościami, o których choćby kilkanaście minut temu na antenie telewizji Trwam, czy w Radio Maryja, mogliśmy słuchać, mogliśmy uczestniczyć w tych wspaniałych uroczystościach jubileuszowych. Bardzo się z tego cieszę, że dzięki współpracy moderatorów diecezjalnych dzieła biblijnego, biblistów z różnych diecezji, te materiały mają rzeczywiście taki charakter ogólnokrajowy. Nie są przygotowane tylko przez jednego biblistę i jakby zaoferowane z góry różnym diecezjom, ale są wypracowywane w trakcie naszych spotkań. I to jest właśnie ta zasadnicza okoliczność. Widzimy plakat Tygodnia Biblijnego z jego pięknym hasłem i motywem przewodnim, Księgą Pisma Świętego, która spoczywa na tronie, na którym zazwyczaj przedstawiany jest Pan Jezus, Król Wszechświata. Tutaj widzimy w tej reprezentacji mozaiki z Bazyliki Świętego Marka w Wenecji Księga Pisma Świętego, a nad nią unoszący się Duch Święty. Czyli doskonałe też przedstawienie, jak w Kościele, w Ludzie Bożym, zanim objawi się Chrystus, Syn Boży, Słowo Boże osobowe, i jest to wielkie przygotowanie w postaci objawienia zapisanego w Księgach Pisma Świętego, którym kieruje osoba Ducha Świętego. Dlaczego wybraliśmy jako temat konkursu biblijnego dla alumnów Ewangelię według świętego Łukasza i Dzieje Apostolskie? Właśnie można się domyślić z tego, co ojciec zechciał powiedzieć, iż chcemy w ten sposób nawiązać do roku miłosierdzia. Jak wiemy, święty Łukasz już przez Dantego został nazwany ewangelistą takiej życzliwości, łaskawości Bożej. Ale jak wgłębimy się jeszcze bardziej w treść Ewangelii, co może uda nam się dzisiaj tutaj w trakcie tych rozmów zrobić, to zobaczymy, że ta łaskawość ma przede wszystkim oblicze właśnie miłosierdzia. Że łaskawość jest dopełnieniem przebaczenia. Ale nie chciałbym uprzedzać treści naszych rozmów. Wszak tutaj nasi studenci, notabene pozwolę sobie powiedzieć, iż to są laureaci, pierwsze miejsca zajęli, pierwsze, drugie miejsce, też bardzo wysokie miejsce pan Jakub, student pierwszego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego. Z tego się bardzo cieszymy i korzystając z okazji, proszę ojca, chciałbym w tym momencie podziękować bardzo, bardzo serdecznie wszystkim księżom rektorom, którzy zaufali dziełu biblijnemu, wysłali swoich studentów dzisiaj do Warszawy, a oczywiście wcześniej księża profesorowie...
Podjęli sami ten krok, bo eliminacje, można powiedzieć, pewnie odbywały
właśnie,
się ze wspólnotach
seminaryjnych. Sami opowiedzą, jak to wyglądało. Ja ze swej strony czuję ten wielki obowiązek, wielkiej serdecznej wdzięczności wobec księży rektorów, bo ponad blisko 40 seminariów z naszego kraju, czyli absolutna większość, wzięła udział. Mamy nadzieję, że kolejne edycje naszego konkursu będą jeszcze przyłączać się kolejne seminaria. Wszak dzieło biblijne dopiero rozpoczyna organizację tego.
Przez profesor wspomniał dzieło biblijne, to też pewnego rodzaju, powiem, inicjatywy. Dziś wiele mówiło się, chociażby to rozesłanie do dzieła apostolskiego świeckich, więc my też, no, podejmując tydzień biblijny, dzieło biblijne przygotowuje nas wszystkich, można powiedzieć wspólnoty parafialne, do tego, żebyśmy tym Słowem żyli nie tylko w niedzielę, Dzień Pański, ale starali się przeżywać to Słowo Boże, byśmy się karmili jak chlebem. Myślę, że ten konkurs to też jakoś i owoc, ale z drugiej strony jedna z inicjatyw takiego pobudzenia, bo mamy dzisiaj kleryków z sobą, ale przecież świeccy też, czy uczniowie, prawda, na różnym poziomie również podejmują takie konkursy, różne stowarzyszenia je też proponują, więc to można powiedzieć jest jakaś inicjatywa, która też czemuś ma konkretnemu służyć.
Może by być apostołem Słowa Bożego, choćby w kręgu rodzinnym, najbliższym czy zawodowym, no trzeba tę Ewangelię, jedną, drugą czy inne księgi Pisma Świętego naprawdę dobrze znać, bo trudno, żebyśmy apostołowali, powtarzając jedynie, powiedzmy, ogólnie, powszechnie znane zdanie z Ewangelii, które słyszymy w niedzielnej mszy świętej, prawda? Chociaż i tak, gdybyśmy chcieli powtórzyć jakieś zdanie z Ewangelii niedzielnej precyzyjnie, jak ono brzmi, spróbujmy to przetestować, że to nie jest takie proste, bo dawniej była ta kultura właśnie zapamiętywania na pamięć, bo słowo Pisma Świętego, ono ma wtedy swój, jak to mówimy, impact, czyli siłę uderzeniową, kiedy jest cytowane przez nas, czy rozważane, jak dosłownie po prostu, tak jak ono brzmi w Ewangelii, bo nieraz, czy w psalmie, bo ono, czy słowo proroka, ono często brzmi bardzo ostro, bardzo mocno. My często potem parafrazujemy, jakoś tak zaokrąglamy, prawda? Ale może wróćmy właśnie tak do samego konkursu, który, bo mamy dzisiaj tak tutaj bohaterów tegoż wydarzenia.
Więc bracia, może coś o samym konkursie, a może na początku o tym rozmiłowaniu się w Słowie Bożym, bo to, że się wygrywa eliminację, tak można powiedzieć, że dochodzi się do jakiegoś poziomu. To też wynika z tego, że czytamy Pismo Święte, że kochamy Słowo Boże, bo to Pan Bóg z miłością też kieruje do nas to Słowo, a my słuchamy jak do nas, czy myślimy jak do nas ono trafia. Może więc coś o sobie, jak to jest z tą przygodą ze Słowem Bożym.
Znaczy ja osobiście przeżywam jakby takie, no można powiedzieć w wielkim cudzysłowie, drugie nawrócenie miłości do Słowa Bożego. No i to dzieje się po prostu jakoś tak systematycznie, etapowo w całym jakby procesie formacji zakonnej. Po prostu widzę, jak Pan Bóg rozkochuje w Słowie Bożym. I to też ci wszyscy ojcowie, którzy mi na formacji osobiście towarzyszą, akurat Pan Bóg stawiał na mojej drodze takich ojców, również rozmiłowanych w Słowie Bożym, i oni bardzo mocno kładli nacisk właśnie na Słowo Boże w życiu w ogóle chrześcijan, w życiu każdego z osobna, że tak naprawdę bez Słowa Bożego w życiu każdego człowieka, no człowiek jest taki naprawdę pusty, ubogi, i no jest takie jakieś ryzyko też stworzenia sobie własnego obrazu Pana Boga, czy własnej wizji bycia chrześcijaninem. A Słowo Boże po prostu to wszystko eliminuje i prowadzi do prawdziwej, żywej relacji z Panem Bogiem. To tak może w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o jakieś takie zamiłowanie do Słowa Bożego.
Ile was startowało we wspólnocie seminaryjnej?
We wspólnocie seminaryjnej startowało nas czterech. To nie jest zbyt duży jakiś tam wynik, ale też sobie tak myślę osobiście, że na zasadzie takiej, żeby lepiej startowało nas mniej, a startowali ci, którzy naprawdę chcą, nie? Którzy gdzieś są rozmiłowani w tym Słowie Bożym, żeby to nie było na zasadzie takiego jakiegoś przymusu, prawda?
Mam nadzieję, że jesteście zachętą dla pozostałych.
Tak, tak. To mamy też nadzieję, że to będzie jakoś pociągać. No i też jeżeli chodzi o sam etap seminaryjny, to tak jak rozmawiałem ze współbraćmi, no dla nas była to też taka okazja po prostu pochylić się nad tymi tekstami Ewangelii, Dziejów Apostolskich, prawda? W taki trochę, no nazwijmy to, niecodzienny sposób, czyli bardziej głęboko, bardziej jakoś wnikliwie, prawda? Że ta Ewangelia, Dzieje Apostolskie stawały się bardziej jasne, stawały się jakby taką pełną całością i treścią naszego codziennego życia, no przez ten czas przygotowywania się do dalszych etapów, prawda?
A konkurenci byli mocni teraz? Jak to?
Seminaryjni? No oczywiście.
A na tych ogólnopolskich?
Tak, no większość zajmowała bardzo podobne wyniki punktowe, więc...
Dziękuję. To był brat Michał, teraz kleryk Dariusz.
Ja pamiętam, że pierwszym Pismem Świętym, które przeczytałem w życiu, to była taka Biblia z obrazkami, którą otrzymałem od Matki Chrzestnej. No to było w dniu pierwszej Komunii Świętej. I wtedy bardzo się zafascynowałem Pismem Świętym. Zobaczyłem, że no, na początku piękne obrazki, no dobry początek. Ale później wszedłem w tekst, zacząłem jak to dziecko zastanawiać się, o czym on do mnie mówi. I do dzisiaj potrafię niektóre teksty z Pisma Świętego, które czytam, połączyć z tymi obrazkami z tamtej Biblii właśnie obrazkowej. Później były konkursy biblijne. Tutaj ojciec wspominał o tych konkursach dla świeckich. Uczniów, tak, tak. Dla uczniów gimnazjum, dla uczniów szkół podstawowych czy liceów. No i tam też zacząłem czytać Pismo Święte, ale w pewnym momencie no, pomyślałem sobie tak, no znam szczegóły. Wiem bardzo dobrze, jaka jest treść tego Słowa Bożego. Wiem, co ono do mnie mówi. Ale później było takie pragnienie wniknięcia głębiej. Pójścia gdzieś dalej i odniesienia go do swoich problemów. Zobaczyłem tam Pana Boga, który działa. Pana Boga, który jest moim życiem. Pana Boga, który potrafi przekształcić moje trudne położenie. Potrafi mi po prostu pomóc. I on stał się takim moim przyjacielem, z którym na co dzień chciałem się spotykać. Więc to było takie pragnienie wgłębienia się w to Słowo Boże. Jakby wgryzanie się w nie.
Pierwszy raz w konkursie biblijnym, który startował, czy nie?
Nie. W konkursie biblijnym startowałem już przed okresem seminarium kilka razy i też z różnymi sukcesami, było lepiej bądź gorzej. Natomiast przede wszystkim bardzo ważne jest to, że zafascynowało mnie Słowo Boże. że ono po prostu mnie zachwyciło. Natomiast teraz w seminarium duchownym też oczywiście staram się bardzo dużo czasu poświęcać na czytanie Słowa Bożego. Też w kontekście literackim, w kontekście oczywiście historyczno-kulturowym, żeby to nie było oderwane od tych czasów, w którym to Słowo Boże było napisane. I to już jest pewnie taka pogłębiona refleksja, natomiast ona przygotowuje mnie do czego? Przygotowuje mnie do tego, żeby tym Słowem żyć i tym Słowem dzielić się z innymi. Czyli żeby dawać świadectwo drugiemu człowiekowi.
Znaczy ja muszę podziękować swojej mamie, która od mojego dziecka, od chrztu w sumie czytała mi małą Biblię obrazkową, którą otrzymałem na chrzest i od tego czasu tak nie czułem tego zgłębienia Pisma Świętego, ale jakoś podświadomie to się jakoś łączyło, bo w pewnym momencie życia dostałem Pismo Święte już takie normalne, nie z obrazkami, od swojej babci i od tego czasu się wczytywałem, w co chce Pan Bóg mi powiedzieć. No i do tego dołączyły się również konkursy biblijne, tak jak brat Darek jeździłem na ogólnopolskie i szukałem tego sensu, o co tu chodzi, bo ja wiem, że są szczegóły, że coś Pan Jezus robi, ktoś przyszedł do Niego, ale chodzi o co chodzi, co ma być tym związkiem, co ma zmienić moje życie, co ja mam głosić innym ludziom. No a w seminarium teraz tak staram się szukać związku z Miłosierdziem Bożym, bo należę do grupy Miłosierdzia Bożego i razem z braćmi rocznikowymi, seminaryjnymi szukamy fragmentów Pisma Świętego, które mówią istotnie o miłosierdziu Pana Boga, że Pan Bóg jest litościwy i miłościwy i każdego kocha z osobna i razem ze wspólnocie.
A powiedzcie coś o samym konkursie, bo przecież tak jak ksiądz profesor powiedział, przyjechaliście z wielu wspólnot seminaryjnych i tych zakonnych i tych diecezjalnych. Taka niecodzienna wspólnota, niecodzienne spotkanie, nie zawsze tak się zdarza, jak takie dni wyglądały, bo to wczoraj i dzisiaj.
Ja myślę, że to było wspaniałe spotkanie, wspaniała okazja do tego, żeby spotkać się z ludźmi z innych seminariów, żeby z nimi porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, żeby spotkać też ludzi tak jak my, zafascynowanych tym, co Pan Bóg do nas mówi, zafascynowanych Słowem Bożym. Rozmawialiśmy oczywiście o tym, jak wygląda życie w innych seminariach, dzieliliśmy się swoimi właśnie doświadczeniami. Natomiast też spotykaliśmy się już wczoraj na wspólnej modlitwie. Modlitwie nie szporami, kiedy to mogliśmy właśnie celebrować Słowo Boże we wspólnocie. No bo Pan Bóg najlepiej przemawia we wspólnocie. Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I tak do nas mówi Pan Bóg.
A jak taki konkurs wygląda? To jest jakiś test? Piszecie?
Może jak, o etapach.
No właśnie, o pewne etapy. Który z was?
Znaczy na etapie seminaryjnym były w miarę proste pytania. Zebrało się kilku oczywiście kleryków na konkurs. Napisaliśmy go. Po konkursie ksiądz rektor to sprawdzał.
A my to w tym czasie... przedmiotem?
Księga Dziejów Apostolskich, Ewangelia Świętego Łukasza. A już na etapie ogólnopolskim do tych dwóch ksiąg dodano lekturę, tu jest, mam, pokażę, lekturę kardynała Martiniego, Głosić Jezusa. Bardzo dobra lektura. Polecam jako książka, która nawróci, jako książka rekolekcyjna czy do rozmyślania. Jedna z lepszych. I właśnie na podstawie tej książki i dwóch ksiąg Pisma Świętego opierał się cały test. Było pytania zamknięte, pytania otwarte. No te otwarte sprawiły nam największą trudność chyba wszystkim, żeby tak napisać rozbudowaną wypowiedź na temat lektury.
Czyli po prostu, że jak kto przygotowuje takie pytania, bo jak mówimy, dzieło biblijne na tym etapie seminaryjnym i etapie ogólnopolskim?
Tak, na obydwa etapy przygotowuje jeden i ten sam zespół biblistów, który powołałem właśnie w tym celu. Temu zespołowi przewodniczy ksiądz dr Marcin Zieliński, mój asystent w Katedrze Teologii Biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, ale ma jeszcze do współpracy trzech innych biblistów, mianowicie księdza doktora Piotra Kota, rektora seminarium
z Legnicy,
z Legnicy, którego też serdecznie pozdrawiamy, wszak jest też stałym gościem, częstym gościem naszych programów biblijnych w Radio Maria i w Telewizji Trwam. Następnie mój doktor, ksiądz doktor Łukasz Łaszkiewicz, absolwent naszego Instytutu Nauk Biblijnych KUL, wykładowca seminarium duchownego w seminarium gorzowsko-zielonogórskim, czy raczej odwrotnie zielonogórsko-gorzowskim, prawda? wspaniale zaangażowany też w dzieło biblijne w swojej diecezji. Jak będzie chwila czasu, to o tym też wspomnimy, ponieważ wydyskutowali razem z księdzem biskupem bardzo ciekawą formułę działania moderatora i jego najbliższych współpracowników w diecezji właśnie, żeby animować całe duszpasterstwo, żeby duszpasterstwo biblijne nie było jeszcze jakąś jedną, dziesiątą czy piętnastą ścieżką życia parafii.
Wydaje się, że to przygotowanie do kapłaństwa, przygotowanie do duszpasterstwa, tak? Więc to pogłębione studium nad Słowem Bożym, no kapłanowi będzie służyło do tego, by być dla każdej wspólnoty.
O to chodzi, dla dzieci, wspólnoty dla młodzieży, tak, w katechezie, dla służby liturgicznej, dla małżeństw, dla rodzin, dla osób starszych, czyli tych odniesień, gdzie różnorodne wrażliwości wchodzą w rachubę, jest bardzo dużo. Ale jeszcze muszę dokończyć, że czwartą osobą zaangażowaną w przygotowanie konkursu biblijnego jest ksiądz doktor Piotr Waszek, również absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL. A więc bibliści świetnie przygotowani i tak jak nasi studenci tutaj zauważyli przed chwilą, pytania na etapie seminaryjnym były właśnie troszeczkę łatwiejsze, a nawet znacznie łatwiejsze. Natomiast na finale siłą rzeczy te pytania musiały mieć różnorodny charakter. Została dodana jeszcze właśnie ta piękna lektura kardynała Carlo Marii Martiniego, bo mamy do czynienia już, jakkolwiek mamy tutaj dwóch studentów pierwszego roku i studenta czwartego roku, to są to już wyższe studia i pragnę dopowiedzieć, że konkurs biblijny jest przeżywany w seminariach duchownych jako coś dodatkowego zupełnie. To nie jest w ramach wykładów z Pisma Świętego, które toczą się, prawda, samodzielnie, nurtem cotygodniowym. Uczestnictwo w tym konkursie już jest wynikiem właśnie pewnego rodzaju pasji studenta, alumna, prawda?
Brat powiedział o tych pytaniach otwartych, że to one może przysporzyły najwięcej problemów. Jak mamy je rozumieć, te otwarte pytania?
Znaczy, pytania otwarte dotyczyły stricte tego, co znajdowało się właśnie w książce kardynała Martiniego. No było na przykład pytanie o płacz świętego Piotra, o to, dlaczego on był takim momentem kulminacyjnym jego życia. Było pytanie o troski Marii i Marty, czyli tutaj kardynał Martini pochyla się nad tekstami Ewangelii świętego Łukasza i medytuje nad nimi. To jest zapis jego rekolekcji, które wygłosił w Mediolanie. Jest to niesamowicie ciekawa książka dlatego też, że daje nam wiele inspiracji w duszpasterstwie. Czyli to nie jest tak, że my przeczytaliśmy ją, zatrzymujemy się i kładziemy ją na boku i koniec. Wykorzystujemy tylko w konkursie, ale będziemy ją mogli wykorzystywać później. Właśnie, tak jak tutaj ksiądz profesor powiedział, w pracy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami. I dlatego ja jestem bardzo wdzięczny dziełu biblijnemu, że taką książkę zaproponował nam na etap finałowy.
Bo nie zależy nam na tym, żeby studentów, którzy i tak mają w ramach wykładów sporo lektur, artykułów naukowych do czytania z egzegezy, żeby jeszcze przytłoczyć kolejnymi tego rodzaju właśnie poważnymi, powiedzmy ciężkimi, egzegetycznymi opracowaniami. Szukamy takich opracowań. Rok temu była podobna, wspaniała książka, wspominana bardzo przez finalistów, mianowicie Król Dawid żyje. Fantastyczna książka pokazująca żywego Dawida, jego właśnie przeróżne sytuacje życiowe i tę wielką miłość do Pana Boga przeżywaną w różnych okolicznościach, więc dla ludzi powołanych, którzy ze wszechmiar zapewne chcieliby być tak wspaniałymi w relacji do Pana Boga jak Dawid, czy tutaj właśnie przywołany święty Piotr choćby, czy inni bohaterowie Ewangelii według świętego Łukasza, to są pozycje, które, tak jak mówił Paul Ricoeur, po pierwsze uczą myśleć, ale jeszcze bardziej pozwalają zasmakować tekstu natchnionego, bo ten tekst jest komentowany też z takim bogatym odniesieniem do egzystencji, do psychologii współczesnego człowieka. Kardynał Martini był mistrzem, no już niestety nie żyje, ale jego publikacje są dostępne, jest mistrzem tego rodzaju właśnie aktualizacji pogłębiającej, nie moralizującej, ale pogłębiającej, pokazującej, jak nasze przeżycia współczesnego człowieka i przeżycia bohaterów Ewangelii Łukaszowej czy dziejów apostolskich spotykają się na jakichś takich podstawowych właśnie tych płaszczyznach ludzkich przeżyć, emocji, wrażeń.
Mówiliśmy, ksiądz profesor wspomniał, że święty Łukasz to ten, który mówi o łaskowości Boga, o miłosierdziu. Gdybyśmy spróbowali może, czy wy byście się podzielili, jak wy odczytujecie, choćby
nie... Ale może jeszcze, proszę ojca, pochwalą się tak? Nasi laureaci pięknym dyplomem. Każdy z laureaci otrzymali oczywiście dyplom wyróżniający pierwszą, drugą lokatę.
No pięknie, to motywuje.
Ponieważ te pytania sprawiły, że jednak dało się wyodrębnić pierwsze miejsce, drugie miejsce. One dlatego też...
Właśnie, bo już zapytałbym odnośnie nagród, tak? Bo...
Tak.
Nagrody jakie były? Myślę, że nie tylko dyplom uznania,
tak,
prawda?
Tak. Przede wszystkim
bracie Michale.
Pierwsze dwie nagrody, niech powiedzą
pierwsze
sami.
Pierwsze dwie nagrody to jest pielgrzymka do Ziemi Świętej plus nagrody książkowe. No, a też ja osobiście się tak zastanawiałem.
Nadjedzie do Ziemi Świętej?
Tak, tutaj jest z bratem.
Ja osobiście też od razu wydawnictwu Pallottinum, które zasponsorowało tę pielgrzymkę. Co do drugiej pielgrzymki jeszcze zastanawiamy się nad sponsorem, będziemy wybierać, ale gdyby ktoś z Państwa, naszych widzów, zechciał dołączyć do grona sponsorów takiej pielgrzymki dla tych wspaniałych właśnie studentów teologii Pisma Świętego, chętnie dzieło biblijne.
Czyli będą dotykali księży profesorzy Piątej Ewangelii.
Tak, jak mówił właśnie to piękne określenie. Więc to jest ta główna nagroda, ale oprócz tego wydawnictwo Jedność z kolei ufundowało tę wspaniałą Biblię, Biblia zwana Biblią Wenecką. Mamy tutaj tekst Biblii Tysiąclecia, ale w środku, proszę Państwa, mamy perły, czyli mozaiki z Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. To są mozaiki tworzone przez mistrzów włoskich XI, XII, XIII wieku. Tutaj na przykład mamy scenę zwiastowania, ale zobaczmy na przykład kolejną wspaniałą scenę spotkania Matki Najświętszej ze świętą Elżbietą, jak pełna czułości, prawda, serdeczności. Czy kolejną scenę, którą pozwoli ojciec jeszcze koniecznie chciałbym pokazać. Mamy też bardzo wygodną zakładkę. Nie zawsze ona jest w Piśmie Świętym. To jest dosyć kłopotliwa dla wydawnictwa, dla drukarni sprawa, taka zakładka. Ale na przykład spotkanie Chrystusa z Zacheuszem, który na tym drzewie wygląda Chrystusa, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Pan Jezus, który przychodzi, zwróćmy mu uwagę na ten palec wskazujący, jakże przypominający palec Boga Stworzyciela. To Jezusowe spojrzenie, to Jezusowe Zacheuszu stwarza go w zasadzie na nowo. Ten, który był zagubiony, zamknięty, i koniecznie, jak mówi ewangelista Łukasz, chciał zobaczyć Jezusa. Pan Jezus przychodzi i mówi: Zacheuszu, dziś muszę właśnie zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz, który kapitalnie odpowiada na tę serdeczność Jezusa. Może jeszcze jedną mozaikę, bo to są po prostu perły, które wydawnictwo Jedność, dzięki oczywiście wielkiemu zaufaniu ze strony odpowiedniego wydawnictwa zagranicznego, uzyskało prawa autorskie do tych mozaik. Tutaj mamy Chrystus, który uzdrawia trędowatych. Widzimy ten pełen cierpienia świat ludzi trędowatych i Chrystus znów z tą właśnie swoją boską mocą, z tyłu zapewne święty Piotr towarzyszący, jak czytaliśmy dzisiaj w Dziejach Apostolskich, Piotr, który też uzdrawia, wskrzesza po prostu, kontynuując tę misję Chrystusa.
I możemy powiedzieć, że profesorze, taka zdrowa zazdrość dla tych, którzy mogą nawiedzić ten wspaniałą Wenecję, a wszystkim
zobaczmy jeszcze Łódź, Chrystus nauczający na Łodzi, prawda, ze wspaniałym tutaj gronem uczniów. Po prostu i to, co najbardziej charakterystyczne w tych mozaikach, ten złoty kolor symbolizujący boską przestrzeń, że w tej obecności Chrystusa znajdujemy się po prostu w przestrzeni nadprzyrodzonej, w przestrzeni świata Bożego. To jest właśnie wspaniała nagroda, którą zawdzięczamy wydawnictwu Jedność, któremu bardzo, bardzo gorąco dziękujemy, bo jak ojciec pamięta, w naszych programach, wykładach biblijnych często korzystamy dzięki uprzejmości wydawnictw. O, tu jeszcze może jedna scena bardzo piękna, związana z okresem zmartwychwstania, mianowicie...
Trochę odsunąć od siebie, żeby księdza profesora było słychać, mikrofonu nie zasłonić.
Chrystus wstępujący do otchłani i wyciągający z tej otchłani Adama i Ewę. Widać wyraźnie tutaj, prawda? To było bardzo ważne w tradycji zarówno Nowego Testamentu, jak też w nauczaniu ojców Kościoła. Dzisiaj może troszeczkę mniej akcentujemy ten aspekt, ale to jest, można by powiedzieć, główny cel zmartwychwstania, że zechciał przyjąć ludzkie ciało po to, żeby wstąpić do świata umarłych, żeby stamtąd właśnie z krainy śmierci wyprowadzić ludzi. A więc mamy tę wspaniałą nagrodę i jeszcze druga nagroda, równie fenomenalna, którą zawdzięczamy wydawnictwu Jedność, to wydany niedawno, kilka dni temu, wspaniały album zawierający malowidła Marka Chagalla, zatytułowany Podróż po Biblii, przez Biblię, gdzie między innymi znajdujemy, o tak jak tutaj widzimy, Noe z gołębiem, którego wypuszcza z okna arki. Ten gołąb symbolizujący wolność, nadzieję, ten stary Noe. A zarówno zwróćmy uwagę na ten błękit nieba tutaj rysujący się już, prawda, jak widać, jak bardzo głęboko tego właśnie malarza, który pozostaje w kręgu judaizmu, inspirują już motywy nowotestamentowe. Czy zobaczmy ofiarowanie Izaaka, Abraham podążający na górę Moria z tym światłem, które w sumie według Księgi Rodzaju to powinien być ogień służący do podpalenia tego stosu ofiarnego, na którym miałby złożyć Izaaka, ale zobaczmy, jakże mocno przypomina to światło praktycznie świecę paschalną, ten ogień już zmartwychwstania, nowej ofiary, która nie będzie potrzebna, właśnie tego rodzaju ofiara, a zarazem Abraham w tej czerwonej szacie symbolizującej absolutnie miłość ojcowską. Abraham, który jest tutaj figurą Boga Ojca, który ostatecznie swojego syna jednorodzonego złoży w ofierze. I zobaczmy jeszcze Józefa Egipskiego z braćmi, pojednanie. Józef, który przygarnia tego właśnie Beniamina umiłowanego, prawda? Jakże mocno ta scena przypomina też wpływ Rembrandta, tu widać, prawda, na Chagalla, scenę z ojcem miłosiernym, który przygarnia syna, który po prostu odszedł z domu ojcowskiego. Zwróćmy uwagę na tę białą szatę, symbolizującą też po prostu czystość, niewinność w Nowym Testamencie. Bielo oznacza boski świat, świat zmartwychwstania przede wszystkim. I przede wszystkim ten krąg braterski, to jest scena niezwykła, pokazująca, jak poprzez te trudności życiowe, wiemy, jak wyglądała ta historia, nie ma potrzeby jej opowiadać, ale dzięki tym przeżyciom jakże bolesnym, Józef staje się prawdziwym bratem swoich braci, a bracia, którzy go sprzedali, chcieli zabić prawie, również odnajdują Józefa jako swojego brata, który ich wybawia. A więc tego rodzaju nagrody, plus jeszcze inne już pomniejsze książki, które będą dla wszystkich już uczestników po prostu, jak mam nadzieję, dobrym takim materiałem do analizy, do rozważań.
Czyli tak możemy wzbudzić taką zdrową zazdrość, tak.
Oczywiście. Ale bracia... Powiedzmy, proszę ojca, koniecznie, ponieważ bylibyśmy niewdzięczni wobec wydawnictwa Palotinum, otrzymaliśmy też w prezencie dla uczestników finału konkursu biblijnego tę wspaniałą Biblię Jerozolimską, czyli Biblię Tysiąclecia ze świetnymi po prostu przypisami i to, co najważniejsze, tych państwa, którzy chcieliby samodzielnie czytać Pismo Święte i rozważać nad nim, tak jak tutaj alumn Darek powiedział, powiedział, zobaczmy, ile na marginesie mamy odnośników do tak zwanych tekstów paralelnych. To są kapitalne referencje, bo czytając te teksty paralelne, jesteśmy w stanie sami głębiej wniknąć w poszczególne wersety tekstu biblijnego. I tak jest na każdej stronie, nie mówiąc o dolnych przypisach, znacznie bardziej rozbudowanych niż w Biblii Tysiąclecia. Tekst to jest tekst Biblii Tysiąclecia, ale komentarz właśnie wzięty z międzynarodowego francuskiego wydania Biblii Jerozolimskiej, zwanym właśnie Biblią Jerozolem. W każdym razie wspaniałe prezenty. Jak widzimy, nasze wydawnictwa włączają się, zwłaszcza te, które mają ogromne zasługi w dziedzinie apostolatu biblijnego, tak właśnie uprawianego, tak jak wydawnictwo, poprzez udostępnienie najwspanialszych właśnie tego rodzaju, no przecież to jest dzieło sztuki edytorskiej. Tego rodzaju wydanie Pisma Świętego ukazało się rok temu bodajże w Rzymie albo w Wenecji. Nie chciałbym teraz wprowadzać. Rok później mamy tego rodzaju wspaniałą edycję, którą nazywa wydawnictwo Jedność Biblią Wenecką od mozaik z Bazyliki Świętego Marka. Mamy już w Polsce w pięknej oprawie pozłacane tutaj właśnie stronice i do tego jeszcze piękne etui. Cena bardzo przyzwoita, ale oczywiście nie będziemy o cenie mówić, bo nie jest to nasz tutaj, prawda, celem. Niemniej to dzisiaj łatwo każdy może sobie zobaczyć. Wiemy, jak to się sprawdza. Nie będziemy tutaj, prawda, bo najważniejsze, żebyśmy zasmakowali w tym kapitalnym połączeniu obrazu i tekstu, bo one się wzajemnie komentują. Te obrazy nas kapitalnie wprowadzają po prostu w tekst Pisma Świętego.
Panowie, mamy teraz świętego Łukasza. Wspominaliśmy go jako tego, który ukazuje nam łaskawość, miłosierdzie Boga. Może byście podzielili się też tym, w jaki sposób wy odkrywacie świętego Łukasza, albo jak chcielibyście go nam przedstawić w jakiejś konkretnej perykopie.
Jeżeli chodzi o Ewangelię Łukasza, to tak troszkę się też odniosę do lektury, którą mieliśmy dodatkową, kardynała Martiniego. No bo dla mnie o tyle była ciekawa ta lektura, że kardynał Martini dotykał takich dwóch ważnych rzeczy w życiu każdego człowieka, czyli grzechu i Bożego miłosierdzia. Czyli to jest nasza codzienność, to co popełniamy praktycznie codziennie, czyli grzech i to za czym tęsknimy, czyli Boże miłosierdzie. No i praktycznie w większości, jeżeli nie we wszystkich medytacjach, bo ta książka jest w formie bardziej takiego właśnie, bardziej w formie rekolekcyjnej, we wszystkich medytacjach właśnie ukazywał Boże miłosierdzie na konkretnych przykładach. I mnie osobiście urzekła najwięcej chyba w tym wszystkim postać świętego Piotra, która praktycznie przewijała się we wszystkich właśnie tam medytacjach tej książki, gdyż kardynał Martini jakby podkreślał w każdym momencie właśnie to, jak Piotr był przeprowadzany przez Pana Jezusa właśnie od tego Piotra skały, do tego Piotra skały, który zapłakał, nie? Czyli od Piotra, który w cudzysłowie chce zbawić Jezusa, czyli on chce być jego zbawicielem, który nie potrafi sobie poradzić osobiście z tym, że to Bóg go kocha pierwszy, że to Bóg mu wybacza i przygarnia go takim, jakim jest, do Piotra, który widzi swoją grzeszność i w tej grzeszności pozwala się usprawiedliwić Bogu i pozwala sobie sam na to, żeby przyjąć właśnie miłość Chrystusa. I są takie trzy jakby perykopy, których właśnie też, którymi posługuje się kardynał Martini. To jest moment połowu przez uczniów, moment, kiedy spotyka się Pan Jezus z Szymonem Faryzeuszem i grzesznicą w jego domu i moment uzdrowienia paralityka. Jakby te trzy takie jakby momenty pokazują drogę każdego jakby człowieka, który styka się w swojej grzeszności z Bożym miłosierdziem. Czyli pierw jest zachwyt nad świętością Boga, który się objawia. Doświadczenie tego, kim ja tak naprawdę jestem w obliczu Boga, to też mamy w Księdze Izajasza, prawda? Jak widzi majestat Boga, to mówi, że nie jest godny, bo jego oczy oglądają świętego, a on jest mężem o nieczystych wargach. I tego samego doświadcza Piotr przy obfitym połowie ryb, bo nagle widzi Jezusa, który jest świętym Boga i widzi w tym wszystkim swoją grzeszność. I mógłby równocześnie stać się, nie wiem, pyszny, tak? Wynieść się, że to on zaufał Jezusowi, wypływając na jezioro w porze, która w ogóle nie była do tego przeznaczona, ale on idzie w zupełnie drugą stronę. Ta świętość go w pewien sposób paraliżuje, on upada na kolana przed Jezusem, no i właśnie bardzo głęboko dotyka swojej grzeszności. No ale w tym momencie właśnie zostaje przygarnięty przez Jezusa taki, jaki jest, nie? I drugą perykopą jest właśnie grzesznica u Szymona Faryzeusza, gdzie Szymon Faryzeusz jest pewnym symbolem człowieka, który zamyka się w samousprawiedliwieniu, nie? Czyli wypełni pewne prawa, zrobi pewne uczynki, prawda? I sam się usprawiedliwi przed Bogiem, sam się zbawi, albo też jak to kardynał mówi, właśnie sam jeszcze zbawi w cudzysłowie wielkim Pana Boga, prawda? Przez swoje uczynki. Natomiast ta grzesznica jest takim symbolem kogoś, kto odkrywa Boga, który usprawiedliwia. I ona przychodzi do Jezusa i to jest sytuacja bardzo dwuznaczna, bardzo ryzykowna dla niej, dla Pana Jezusa, prawda? I też nie wiadomo, jak my byśmy się zachowali w takich sytuacjach, szczególnie, że no, w tamtejszej kulturze, w tamtych czasach zupełnie to inaczej funkcjonowało niż dzisiaj u nas.
Tak, wszystko było bardziej jaskrawe.
Tak, i takie wyjście odważne bardzo kobiety, która jeszcze prowadziła życie grzeszne, dotykanie mężczyzny, prawda, to już w ogóle no, przychodziło jakieś ludzkie pojęcie. I Pan Jezus robi zupełnie coś nieoczekiwanego, odwraca zupełnie sytuację, prawda, zawstydza Szymona, a dowartościowuje tą kobietę, nie? I właśnie to jest jakby drugi proces, drugi etap. Pierw doświadczam swojej grzeszności. W drugim momencie widzę, że to Jezus, że to Bóg mnie usprawiedliwia, dowartościowuje mnie. No i trzeci to jest właśnie moment uzdrowienia paralityka, kiedy sam Jezus pokazuje, co jest największym darem dla nas, nie? Że nie nasze uzdrowienie cielesne, nie nasza pomyślność doczesna, nic z tych rzeczy, tak? Że to jest właśnie uzyskanie tego przebaczenia zupełnie za darmo, w pełni odzyskanie sił duchowych, co też symbolizuje jakby uzdrowienie z tego paraliżu, prawda? I to też jest, można powiedzieć, takie nawiązanie do tego, że właśnie największą dla każdego z nas, który brał udział w tym konkursie, jest właśnie nagrodą to, że mieliśmy możliwość po prostu czytać Ewangelię, prawda? No to jest największym darem tak naprawdę dla nas, największą nagrodą, którą otrzymaliśmy od naszego Ojca po prostu.
Bardzo dziękuję. Za chwilę poproszę brata Dariusza, ale wcześniej też zachęcam Państwa, czyli naszych widzów, słuchaczy, do włączenia się, do również odkrywania świętego Łukasza jako historyka Jezusa i Kościoła Apostolskiego. Z pewnością Państwo też mają swoje doświadczenie, czytając Ewangelię, tę Ewangelię, o której dziś też wspominamy w naszym programie. Telefony do studia, telefonujemy do telewizji Trwam. To informacja dla słuchaczy. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Bracie Darku, brata doświadczenie świętego Łukasza.
Tak jak tutaj brat Michał powiedział, że najcenniejsze było to, że mogłem się nad tym świętym Łukaszem po raz kolejny pochylić. Bo czasem jest takie przeświadczenie, że alumn 4 czy 5 roku to już wszystko wie. Już po prostu Pismo Święte nie jest w stanie go zaskoczyć. A tutaj okazuje się, że nie jest tak. Że my cały czas możemy się czegoś nauczyć. Że to Pismo Święte jest takim naszym przyjacielem, który pomaga nam w sytuacjach najtrudniejszych i dostosowuje się do naszej sytuacji i rzuca na nią bardzo cenne światło. I osobiście dla mnie takim nowym odkryciem było odkrycie przypowieści o synu marnotrawnym z 15 rozdziału Łukasza. Tym synu, który powiedział swojemu ojcu, że chce zabrać swój majątek i odejść. I ojciec zgodził się, chociaż nie musiał tego robić. On ukochał go tak bardzo, że szanował jego wolność. Mimo, że syn powiedział mu, że nie chce, żebyś ty dla mnie żył. No bo wiemy, że testament wchodzi w życie dopiero po śmierci tego, który go sporządził. No i syn odchodzi z tym majątkiem w dalekie strony, tam roztrwania go. I to pokazuje mi, jak grzech nas pogrąża. Jak grzech doprowadza do tego, że my coraz bardziej się staczamy. Jesteśmy coraz niżej. I w pewnym momencie wpadamy w błoto, tak jak ten syn, który musiał paść świnie. W domu, był najemnikiem. Świnie dla Żydów były zwierzętami nieczystymi.
Sobie wyobrażamy, był panem, był synem pana, prawda, który miał majątek, bo się tym majątkiem podzielił, a teraz siedzi w błocie.
Był w domu i miał wszystko tak naprawdę, co mu było do szczęścia potrzebne. Ale chciał czegoś nowego, chciał jakichś nowych wrażeń i uciekł. I teraz ten głód doprowadza go do tego, że podejmuje decyzję powrotu. Zaczyna się zastanawiać, zaczyna przemyśliwać swoją sytuację i mówi, przecież miałem wszystko. Przecież miałem wszystko, a mogę wrócić, ale jest to dla niego takie bardzo trudne doświadczenie. Nie wie, jak to ojcu powiedzieć. No ale wybiera się. I zobaczmy, co robi ojciec. I to jest dla mnie największe doświadczenie tej Ewangelii. Że ojciec codziennie wychodził mu naprzeciw. Codziennie wychodził przed ten swój dom i wypatrywał tego swojego umiłowanego syna. Ewangelista mówi nam, że zauważył go, gdy był jeszcze daleko. Możemy sobie pomyśleć, że ojciec zauważył swojego syna taki malutki punkcik gdzieś tam na horyzoncie. I poruszyło go to tak głęboko, że wybiegł mu naprzeciw i rzucił się mu na szyję. Przyjął go. Przyjął go, mimo że tamten zgrzeszył, mimo że tamten uciekł. I ten syn nawet nie zdążył go przeprosić. A już ojciec prosił sługę, żeby przyniósł dla niego najlepszą szatę, żeby zabił utuczone ciele, żeby dał mu pierścień na palec. Przywrócił mu godność. Przywrócił mu to, z czego syn sam zrezygnował. I to jest dla mnie takie niesamowite, że ja każdego dnia tak naprawdę grzeszę. Każdego dnia właśnie przypominam tego syna, który ucieka, który się oddala. A ojciec mnie przyjmuje, bierze mnie w swoje ramiona. I to też przecież zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Kiedy popatrzymy na krzyż, tam mamy właśnie tę belkę poprzeczną. Jezus Chrystus obejmuje cały świat swoimi ramionami. Obejmuje każdego człowieka. Obejmuje tych wszystkich synów marnotrawnych, którzy chcą do Niego wrócić, którzy chcą Go przeprosić i którzy chcą Mu podziękować za to wielkie dzieło zbawienia, którego dokonał. I to jest dla mnie takie niesamowite i piękne, że ja grzeszę, ale mogę każdego dnia wracać na nowo. No i to też jest dla mnie nowa zachęta do przeżywania sakramentu pokuty. Bo sakrament pokuty dla mnie to nie jest tylko wyznanie grzechów, ale to jest spotkanie właśnie z tym miłosiernym Panem Bogiem.
Tak, to nie jest sprzątanie pokoju.
Tak.
Taki przymus, brud jest i musimy to posprzątać.
Bo my czasem sobie kojarzymy spowiedź tylko z wstydem, tylko z tym, że no oddaliliśmy się i nie wiemy, jak to powiedzieć ojcu, że zrobiliśmy źle. A ojciec nas przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy i nas rehabilituje. Daje nam to, z czego zrezygnowaliśmy i na nowo mówi nam, jesteś moim synem, jesteś synem Bożym i ja tak bardzo cię kocham, że oddałem za ciebie życie. I to jest dla mnie niesamowite odkrycie i bardzo się z niego cieszę.
Dziękuję bardzo. Za chwilę brat Jakub, ale spróbujemy odebrać telefon naszego widza czy słuchacza. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus. Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco witam Was, księży, w studium i oczywiście telewizów. Więc bardzo się cieszę dzisiaj, że dodzwoniłem. Gdyż chcę się właśnie krótko podzielić, jak ja właśnie odbieram Słowo Boże i po prostu nie chciałbym się tylko skoncentrować na Święty Łukaszu, ale, że tak powiem, na całej Biblii, więc...
Jeżeli mogę, jeżeli mogę, proszę nam się przedstawić, bo są też z nami słuchacze.
Aha, rozumiem.
I jednak się skoncentrować proszę na Łukaszu, bo dziś mamy temat Łukasz, historyk Jezusa i Kościoła Apostolskiego. Musimy się trochę mobilizować. Proszę.
Rozumiem. Ale mimo to, jeżeli podchodzę do rozważania Słowa Bożego, to zawsze po prostu wiem, że to Słowo Boże gdzieś mnie doprowadzi, że gdzieś coś mi wyjaśni i daj mi po prostu wskazówki na moje, w moim życiu. I to jest po prostu tak, że to słowo jest ciągle świeże, że po prostu nie jest tak, że ono po prostu jak gdyby jest jakimś zamknięte, czy tak dalej, tylko po prostu ono jest ciągle świeże i ogólnie patrząc na Słowo Boże, na Biblię, to odbieram ją jako jedna wielka, logiczna, że tak powiem, całość, która jest po prostu... Halo?
Słyszymy cały czas. Panie Tadeuszu, proszę kontynuować wypowiedź.
Tak, która po prostu jest jaka jedna całość i to po prostu nic nie można dodać, ani nic nie można ująć, a po prostu czerpać bez końca. Dziękuję. Chwała Panu i dziękuję za odpowiedź.
Bardzo dziękuję. Księże profesorze, proszę bardzo.
Komentuję tę wypowiedź. Rzeczywiście właśnie w Ewangelii Łukaszowej znajdujemy doskonałe potwierdzenie tego, co pan Tadeusz powiedział. Przypomnijmy sobie ostatnią perykopę, praktycznie przedostatnią. Pan Jezus zmartwychwstały, wędrujący z uczniami idącymi do Emaus, z tymi uczniami, którzy, jak podkreśla ewangelista Łukasz, nie tylko dyskutują między sobą o tym, co się stało, ale też praktycznie się sprzeczają dosyć gwałtownie, używa takiego słowa, które po prostu oznacza taką bardzo prawdziwie męską rozmowę, prawda, kto jest winien, kto nie jest winien, dlaczego do tego doszło i co robi zmartwychwstały, właśnie odpowiednio. To też kardynał Martini to pięknie komentuje. W odpowiedni, bardzo umiejętny sposób dołącza do tych wędrowców, zadaje pytanie. Oni reagują. A skąd ty się wziąłeś? Z księżyca spadłeś, że nie wiesz, co to się wydarzyło w Jerozolimie? Ale tego rodzaju pytanie skłania ich do tego, żeby mu jednak objaśnili po prostu spokojnie, jak rozumiem. Pan Jezus im zwraca uwagę, że tak bardzo zasklepiliście się w tym swoim rozumowaniu, w tej swojej logice, że zapomnieliście o pismach, o prorokach, które przecież i o psalmach, które wyraźnie ukazywały, że Mesjasz będzie cierpiał i zaczął im wyjaśniać. Czy potem i idzie dalej i to niezwykle cudowne po prostu doświadczenie, jak oni potem mówią, czyż nie pałało w nas nasze serce, gdy szedł z nami i pisma nam wyjaśniał. To jest tekst nieprawdopodobny. Mamy tutaj na naszym plakacie Ducha Świętego, Ducha, który jest symbolizowany jako ogień. To, kiedy Pan Jezus przywołuje proroków, pisma, psalmy, swoje słowa jeszcze im przypomina, to jest ten ogień, który Pan Jezus wnosi w ich serca, gdzie już może tylko jakaś iskierka pod popiołem została, ale idzie dalej, okazywał, jakoby miał iść dalej, zasiada z nimi tej gospodzi, oczywiście każą mu zająć centralne miejsce, jak to pokazują właśnie mozaiki choćby, a więc ten ruch Chrystusa Zmartwychwstałego, który dzisiaj towarzyszy nam właśnie pod postacią Księgi Pisma Świętego, zwłaszcza Ksiąg Ewangelii, Ksiąg Nowego Testamentu, ale generalnie Chrystus jest obecny pod absolutnie całym Pismem Świętym. Jest Jego obecność przygotowywana, potem właśnie w pełni objawiona i oczekiwana w księgach takich jak choćby Apokalipsa. A więc bardzo dobra intuicja czy świadectwo Pana Tadeusza, znajdujące autentyczne potwierdzenie właśnie w księdze, w Ewangelii według świętego Łukasza.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Malborka. Bardzo się cieszę, proszę Ojca, że udało mi się dodzwonić w tych dniach, kiedy świętujemy 1050-lecie chrztu naszego pierwszego władcy i w ogóle państwa polskiego. Ksiądz profesor zaakcentował, a ja ten akcent chciałbym podkreślić, mianowicie o ścisłe, precyzyjne wysławianie, które byłoby odzwierciedleniem źródeł. W mowie potocznej i takim obiegu potocznym jest takie ujęcie, że nauki ścisłe to matematyczne. Te, które tam się sprowadzają do tabliczki mnożenia, do innych precyzyjnych wyprowadzeń wzorów tak dalej. A filozofia, a teologia to już nie. To już można sobie tam intuicjonizować i tak dalej, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Cieszę się, że są młodzi klerycy w studio. Tu trzeba by było właśnie jak najbardziej zgłębiać te podstawowe terminy. Bogactwo precyzyjnego określania, ja oczywiście odkryłem, u świętego Tomasza z Akwinu. I oczywiście, jeżeli ktoś chce cytować Biblię, powoływać się na nią, to najlepiej, jeżeli to jest zdanie dosłownie wyjęte z Biblii i przekazane, bo jeżeli jest to interpretowane, to często się najczęściej pojawiają takie określenia, byśmy powiedzieli, infantylne, czyli zdziecinniałe, a to zawsze jest świadectwem niedojrzałości wiedzy. Czy ksiądz profesor to potwierdzi? Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję panie Krzysztofie za pana głos, telefon. Szczęść
ja potwierdzę, dodam tylko, że nie tylko cytujmy dokładnie teksty Pisma Świętego, ale zwracajmy bardzo mocno uwagę na to, które tłumaczenie cytujemy. Nie bez przyczyny Biblia Tysiąclecia, Biblia Paulistów też, czy Biblia Poznańska mają aprobatę Magisterium Kościoła Polskiego, Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza Biblia Tysiąclecia, która jest też proklamowana w liturgii. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy nie sięgali też tak właśnie do pierwszego, lepszego, jakoś tak z brzegu leżącego pisma, bo przeróżne księgi, które zawierają teksty Pisma Świętego, niejednokrotnie zawierają tłumaczenia pozostawiające wiele do życzenia. Ale jeśli chodzi jeszcze o tę precyzję w rozumieniu tekstu Pisma Świętego, dzisiaj w trakcie dyskusji porannej o godzinie 9 bracia klerycy dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi, doświadczeniami, jak czytają w swoich wspólnotach seminaryjnych Pismo Święte i między innymi jedna z metod, może zechciejcie ją przybliżyć, ta właśnie, gdzie analizuje się każde słowo, prawda?
Ktoś z braci?
Znaczy tak, rzeczywiście była jedna z metod, gdzie skupialiśmy się na każdym słowie, i, no bo każde słowo w Piśmie Świętym jest natchnione i to nie jest tak, że ono pojawiło się tutaj bez przyczyny. Natomiast też takim bardzo ważnym elementem jest odwoływanie się do tej kultury, w której to Pismo Święte powstało i do historii. Czyli żeby powiedzieć, że...
Nie tylko sam przekład polski, nie tylko sam słownik języka greckiego czy hebrajskiego, który nam rozjaśni to słówko, jak ono w oryginale brzmi, ale też cały kontekst historyczny, właśnie religijny, życie Kościoła Apostolskiego czy Ludu Bożego Pierwszego Przymierza, jak to słowo w kontekście ich problemów było używane, jak było rozumiane po prostu. I w ogóle wymowa teologiczna całej księgi, bo niejednokrotnie bywa tak, że wyrywamy jakieś zdanie, które nam się na pierwszy rzut oka czy na pierwsze słyszenie bardzo spodoba i obracamy nim, niejednokrotnie nakładając na to zdanie znaczenie zgoła obce, na przykład przesłaniu tej Ewangelii, z której ono zostało wzięte.
My też mamy teraz bardzo wiele różnych pomocy, na przykład czy to w internecie, czy możemy zaopatrzyć się w różne książki, które właśnie taki kontekst nam opisują i to ułatwiają. My nie musimy niczego tutaj wymyślać. No i też to, co tutaj mówiłem w swojej wypowiedzi dotyczącej syna marnotrawnego, że na przykład nie wiedziałbym tego, że świnie uchodziły za zwierzęta nieczyste dla Izraelitów, no gdybym z takimi pozycjami się nie zapoznawał i gdybym tego nie usłyszał, powiedzmy, na swoich wykładach. Więc też bardzo zachęcam do tego, żeby z takich pomocy korzystać i do nich się odwoływać w swoich rozmowach.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
mówi
Pani.
Dorota z Małopolski. Chciałam pozdrowić serdecznie, powitać księży obecnych w studio.
Dziękujemy.
I poruszyć taką kwestię. Teraz bardzo wiele mówi się o prawdzie w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Chciałam się odnieść do dwóch perykop z Ewangelii Świętego Łukasza. Ale zanim do nich dojdę, wspomnieć tylko króciutko z dziejów apostolskich, o takiej historii Ananiasza i Safiry, którzy sprzymierzyli swój majątek i oddali część tych pieniędzy gminie chrześcijańskiej, twierdząc, że to jest całość, za co zostali ukarani śmiercią. Najpierw mąż, później żona. Wydawałoby się, że to jest kara niewspółmierna do winy, tak po ludzku sądząc, ale jak powiedział apostoł, oni zostali ukarani za to, że skłamali Duchowi Świętemu. Teraz przejdę do perykopy z Ewangelii Świętego Łukasza. Chodzi mi o tą perykopę zatytułowaną Obrotny rządca, który dopuszcza się malwersacji, kradzieży u swojego pana i w strachu, mówiąc kolokwialnie o swoją skórę, czy o swoją przyszłość, bo wypowiada się, co ja zrobię, jak mnie mój pan pozbawi rządcostwa. Kopać nie będę, czyli pracować fizycznie nie będę, żebrać się wstydzę, więc wpada na sposób, żeby nie tylko no, jakoś zatuszować swoje oszustwo, ale jeszcze innych namawia do tego, żeby tam w tych swoich rejestrach popełnili oszustwo i za to koniec końców zostaje pochwalony. Więc jak to się ma w kontekście do tamtej surowej kary, a także na przykład do postawy syna marnotrawnego, który też mógł się uciec do jakiegoś oszustwa, kłamstwa, powiedzieć na przykład: ojcze, gdy wziąłem swój majątek, napadnięto mnie, obrabowano, wracam do ciebie, ulituj się nade mną. Albo: ojcze, chorowałem, wydałem dużo na lekarzy.
Pani Doroto, bo spróbujemy za chwilę odpowiedzieć, ale może jeszcze ta jedna perykopa, chyba że...
No to jest druga, o synu marnotrawnym.
To dobrze.
Jedna o rządcy, prawda, który tak. No, jawi mi się jako ktoś no, bardzo przebiegły oszust, no taki spryciarz na miarę dzisiejszych czasów, powiedziałabym patron tych, co zawsze wychodzą z różnych takich trudności, no nie zawsze uczciwą drogą, prawda? I
to bardzo dziękuję.
Jak to się ma do tego, no choćby to, co jest powiedziane, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Bardzo dziękuję. Myślę, że jakoś się tłumaczą te teksty, ale poprosimy księdza profesora o słowo. Księże profesorze.
Właśnie więc to zdanie z Ewangelii Janowej o prawdzie jest tutaj ze wszech miar do zastosowania, tylko trzeba precyzyjnie odkryć prawdę, czyli przesłanie jednej, drugiej i trzeciej perykopy. Mianowicie w tej perykopie o Ananiaszu i Safirze chodzi o coś zupełnie innego. Oni chcieli nabyć po prostu pewne charyzmaty, tak jak właśnie apostoł mówi, przeciwko Duchowi Świętemu zgrzeszyliście, bo chcieliście sobie praktycznie kupić moc Ducha Świętego za pieniądze wasze, prawda? Żeby dokonywać tych samych dzieł, których dokonywali apostołowie po prostu. Apostołowie otrzymali ten dar darmo, tak jak Pan Jezus notabene zapowiedział, darmo otrzymaliście, darmo rozdawajcie, tak jak widzimy dzisiaj w liturgii słowa Piotra, który uzdrawia sparaliżowanego od 8 lat Eneasza, nie oczekując żadnej gratyfikacji, a nawet wskrzesza Tabitę, prawda? Więc tutaj chodzi o to, iż nie jest możliwe kupowanie sobie łaski Bożej, mocy Ducha Świętego. Niejednokrotnie pojawiały się takie właśnie zakusy czy próby, tak zwana symonia, właśnie to jest rzecz, jeden z najcięższych grzechów, absolutnie niedopuszczalna po prostu. I ta surowość kary, tak jak w Starym Testamencie, gdzie mamy cały szereg takich właśnie przepisów zagrożonych taką sankcją, mut, na pewno umrzesz, tak jak w raju, w przypadku grzechu pierworodnego. Czyli jest to takie kategoryczne stwierdzenie, że tak naprawdę nie wolno po prostu postępować. Natomiast w przypadku tego rządcy, to Pan Jezus go nawet chwali, że ten, który właśnie dysponował owym majątkiem Pana, wiedząc, że Pan, bo przecież sługa doskonale zna swojego Pana, wie, że dla Pana ten majątek nie jest czymś najważniejszym, prawda? Że ważniejszym jest to, aby ten majątek służył właśnie dobru innych ludzi, a przy okazji taki właśnie zarządca, który okazuje się szczodry, hojny, musi być pewien, że cieszy się zaufaniem swojego Pana, a po drugie, że w ten sposób po prostu czyni dobro. Czyli ta perykopa pokazuje nam, iż pieniądze, którymi dysponujemy, są po prostu narzędziami czynienia dobra, a nawet wynagradzania krzywd, prawda, bo on na pewno tam jakoś czuł się zobowiązany wobec tych właśnie, których skrzywdził, czy może nie do końca uczciwy był wobec nich. Natomiast przypowieść o synu marnotrawnym doskonale pokazuje, że tak jak pani sugerowała, gdyby syn nakłamał ojcu, to by dopuścił się tego samego grzechu, co Ananiasz i Safira po prostu, bo by zakpił z miłości ojca po prostu. co jest też, jak wiemy, niedopuszczalne, gdy na przykład przystępujemy do sakramentu pokuty. Nie możemy dopuszczać się kłamstwa w ramach jakiegoś takiego samousprawiedliwiania się, bo to pogarszamy już zupełnie swoją sytuację, bo przystępujemy do Ojca pełnego miłosierdzia, który notabene zna doskonale.
I wybieramy grzechy, które chcemy wyznać.
Wybieramy, tak. A nawet to, co wybieramy, to jeszcze mówimy, że to inaczej wyglądało, prawda, bo takie właśnie przyczyny, tak jak pani podawała, że to chorowałem, to prawda, zostałem napadnięty, no to już jest to zupełnie sytuacja zakłamania do kwadratu i to jest według niektórych interpretatorów jedna z takich sytuacji, w których najprawdopodobniej można by mówić o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli przeciwko Duchowi Prawdy. Ten z Ananiaszem i Safirą na pewno takim właśnie, czy podciąga się bardzo mocno pod tę kategorię i stąd ta właśnie surowa kara. Oczywiście nie przesądzamy o ich zbawieniu.
Można powiedzieć, pani Dorota tak trafiła w dziesiątkę, tak. Przytaczają wszystkie trzy teksty.
Tak, bo to jest właśnie, głos pani Doroty jest dowodem tego, że mamy do czynienia z widzem, z czytelniczką myślącą właśnie i analizującą perykopy, bo należy tak zestawiać właśnie perykopy Pisma Świętego, szukając jednak orędzia każdej z nich.
Bracie Jakubie, teraz na brata czas, brata doświadczenie, świętego Łukasza.
Znaczy ja zacząłem się zastanawiać, pierwszy raz jak czytałem, normalnie nie na konkurs, tylko jak tak przysiadłem sobie, mówię, a poczytam, tak dla siebie. I zastanowiły mnie dwa teksty, to jest Magnifikat, pieśń śpiewana przez Maryję i Benediktus przez...
Jedna moja Pana.
Tak, i Błogosławiony Pan Bóg Izraela, używanych bardzo często w liturgii godzin przy śpiewieniu szporów i uczni, modlitwie kapłańskiej. I tak sobie zacząłem zastanawiać, bo pierwszy raz mnie zdawałem w ogóle sprawę, jak to śpią. O co tutaj chodzi, tak? Jest miłosierdzie, dobrze. A dopiero kardynał Martini w swojej książce wyjaśni mi, że to miłosierdzie to jest odwracanie rzeczy do góry nogami. Coś, jeżeli się czegoś spodziewamy, jesteśmy pewni, Pan Bóg potrafi zrobić to tak, że się tego nie spodziewamy. I mówią to kolejne słowa Maryi, że strącił władców stronów, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Czyli coś, czego się nie spodziewam, tak? Bo jeżeli bogaty jest bogaty, cały czas to ma, no dobrze, a biedny cały czas tula swoją biedę. A tu jednak Pan Bóg potrafi coś innego zrobić, zrobić cud, że ci bogacze wypysznieni spadną całkowicie na odmęt, tak jak w przypowieści o Łazarzu i bogaczu, że mamy się przestrzegać bogactwa i nie dzielenia się z nikim. A tych biednych, pokornych Pan Bóg potrafi po prostu wywyższyć, pokazać, to jest ideał, tak? To jest osoba, która tyle cierpi, a ja okazuję wielkie miłosierdzie, tak?
Tak,
to są piękne teksty.
To spojrzenie miłosierne, jak Matka Najświętsza mówi. Notabene w tej mozaice, już nie będę sięgał do tej pięknej Biblii weneckiej, ale jest tam taka właśnie mozaika, która pokazuje Matkę Najświętszą w scenie zwiastowania z Księgą Pisma Świętego obok, prawda, pod ręką. I kiedy czytamy Magnifikat, gdybyśmy wzięli, może nawet otwórzmy, żeby Państwo mogli zobaczyć, ile tych odniesień do innych miejsc Pisma Świętego jest właśnie w Magnifikat. To jest drugi rozdział Ewangelii według świętego Łukasza i w tej właśnie Biblii Jerozolimskiej to doskonale widać na marginesach tego tekstu, że jedynie właśnie poprzez rozczytanie tych wszystkich odniesień, które na marginesie tutaj są zaznaczone, możemy zrozumieć, jak głęboko Matka Najświętsza sięgała do Pisma Świętego. Widzimy tutaj na marginesach te właśnie liczne odniesienia w przypisach. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy do czynienia z wielką modlitwą ludu przymierza, zarówno pierwszego, jak też drugiego. Matka Najświętsza jawi się tutaj jako arka łącząca pierwsze i nowe przymierze.
Może jeszcze jeden telefon, zobaczymy, czy damy radę odpowiedzieć, ale przyjąć głos tak. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Prosimy.
Boże, wszystkim obecnym w studiu. Ja chcę powiedzieć tak, że idę z Ewangelią przez życie i jest ona wciąż na nowo odkrywana przeze mnie. Jest takim na nowo odkrywanym źródłem Bożych sugestii, Bożych pocieszeń, Bożych inspiracji, jakby to nazwać. Więc tak, jeżeli słyszę słowa Jezusa, chodźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.
Panie Pawle, trochę pan ucieka z mikrofonem.
Teraz lepiej może?
Będzie lepiej, jak się pan przyłoży.
No więc, proszę. Jeżeli słyszę słowa Jezusa, chodźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, to mówi mi wyraźnie, że Jezus mnie zaprasza do obszaru nieograniczonego, bo Bóg jest nieograniczony. I teraz te nowe odkrycia właśnie. Wspomniana Ewangelia o pojawieniu się Pana Jezusa nad jeziorem, kiedy po zmartwychwstaniu tam zastał apostołów, którzy wracali po połowie. I jeżeli tamci ludzie byli zagubieni, pomyśleli, że wszystko się skończyło, i to jest dla mnie taką, powiedzmy, takim wskazaniem, taką pociechą, że jeżeli ja będę w życiu zagubiony, to na pewno Jezus mnie odnajdzie, bo On tam się pojawi. Druga rzecz, pokazuje mi ta Ewangelia, gdzie mam szukać wartości w życiu. Zarzućcie sieci jeszcze raz po prawej stronie, a więc ta prawa strona, bo połów był obfity. I to jest właśnie też takie wskazanie, że my po prostu mamy jasną wskazówkę. Nie szukajcie wszelkich wartości po lewej stronie. I na takie nowe odkrycie też w Ewangelii o Kanie Galilejskiej. Tam już można powiedzieć, że wiedziałem prawie wszystko od Ewangelii. Że wystarczy Matkę Bożą zaprosić tylko, nie muszę jej nic mówić do swojego życia, a ona, jako powiedzmy ta czuła matka, będzie wiedziała, co jest mi potrzebne. Ale nowe odkrycie to jest takie, że jako człowiek ja źle adresuję swoją wdzięczność. Nie tam, gdzie trzeba, bo przecież powiedział w ten sposób starosta weselny. Starosta weselny pochwalił pana młodego, że zostawił najlepsze wino na koniec.
Panie Pawle, bardzo dziękuję. Ten koniec ładnie nam wybrzmiał. Dziękuję. Księże profesorze, słowo, bo mamy pół minuty.
Ja bym nawiązał do początku wypowiedzi, że Pismo Święte wnosi w nasze życie pociechę, wielkie umocnienie. Przypomnijmy sobie dzisiejsze z liturgii mszalnej pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, to jest 9 rozdział, jak o tym kościele w Judei, w Samarii, w Galilei święty Łukasz właśnie pisze, że był napełniany pociechą Ducha Świętego, ta paraklezis Ducha Świętego, niesamowicie ważna. To właśnie Księga Pisma Świętego jest, można by powiedzieć, takim tabernakulum Ducha Świętego. Tak jak tabernakulum nasze w Kościele zawiera konsekrowaną hostię, czyli ciało uwielbione zmartwychwstałego Chrystusa, tak Pismo Święte w dawnych wiekach również przechowywane w podobnym właśnie tabernakulum jest takim miejscem szczególnej obecności Ducha Świętego, który nas pociesza, ożywia, umacnia, prowadzi, wnosi światło. Ale jeszcze w nawiązaniu do tego, co tutaj brat Jakub bardzo pięknie powiedział, przytaczając Magnifikat, kiedy mówił o tym właśnie Panu Bogu, który strąca władców z tronu, przypomniało mi się przepiękne określenie Anny Kamieńskiej, która w swoich zapiskach, notatkach napisała między innymi takie kapitalne zdanie. To była osoba, która bardzo dobrze rozumiała Stary Testament, Nowy Testament, że Pan Bóg lubi bywać ironistą. Właśnie w kontekście takich różnych pyszałków, takich skał, które tylko na sobie polegają. O, między innymi sytuacja Piotra, którą tutaj brat Michał pięknie przywołał. Ale to nie jest taka ironia właśnie złośliwa, poniżająca, ale działanie, które ma człowiekowi, tak jak Piotrowi, tę skałę rozbić po to, żeby ukazało się jego wspaniałe serce, jego wspaniała odwaga, jego wielkie poświęcenie. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej? Dopiero wtedy po tym właśnie rozbiciu tej skały rozumiał, o co Pan Jezus go pyta i co on tak naprawdę może Panu Jezusowi ofiarować. Nie miecz, prawda, nie swoje rady, nie, to nie przyjdzie nigdy na ciebie, tylko swoją miłość gotową do ofiary.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Byli z nami ksiądz profesor Henryk Witczyk, dziękuję.
Dziękuję.
I bracia Kleryc, Jakub Wojewódka z Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku, Dariusz Nawara z Seminarium Duchownego w Krakowie i franciszkanin konwentualny brat Michał z Seminarium Franciszkanów w Łodzi, Łagiewnikach. Szczęść Boże.
Ale pozwoliliśmy jeszcze, że wszyscy tutaj obecni podziękujemy księżom, którzy sprawili, że dzisiaj mogliśmy w Warszawie przeżyć wspaniałe dni, ale może niech to powiedzą sami finaliści.
Bracia, brat Michał?
To może jakoś, nie wiem, wspólnie czy jakkolwiek. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim organizatorom, wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym mogliśmy przeżyć wspaniały czas. Przede wszystkim czas braterstwa, pochylenia się nad Słowem Bożym. Za wszystkich, którzy mieli wpływ, jakikolwiek wkład w nagrody, które otrzymaliśmy. i każdemu chcielibyśmy polecić tylko to jedną rzecz, żeby każdy po prostu rozmiłował się w Słowie Bożym, bo to jest istotą naszego życia tak naprawdę.
Ale też naszą wdzięczność absolutnie kierujemy do dwóch księży bardzo mocno zaangażowanych dzisiaj w organizację finału, a więc dla księdza doktora Marcina Zielińskiego z Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz dla księdza doktora Łukasza Łaszkiewicza i księdza Grzegorza, który mu towarzyszył z Wyższego Seminarium Diecezji Gorzowsko-Zielonogórskiej. Bóg zapłać wam.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, niech ten tydzień, ale i przede wszystkim Słowo Boże motywuje nas do życia prawdziwie chrześcijańskiego i ludzkiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.